Lautner.
Allfahrt. Alphabet.
Dzień dobry, przed mikrofonem Barbara Gawryluk. To jest Alfabet, program o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Dziś trochę nietypowo, bo będziemy mówić o książkach, które zostały nominowane do bardzo ważnej nagrody literackiej. 5 tytułów, 5 rozmów i fragmentów tych książek dziś w alfabecie, ale zaczniemy zupełnie od czegoś innego, bo zaczniemy od jamników. Dziś rusza Marsz Jamników. Poszukałam książki, która ma jamnika w głównej roli. Jaka to książka, zaraz wam opowiem. A alfabet potrwa do godziny 10. Zapraszam. Marsz Jamników ruszy już za kilka godzin, o 11.45 z biurka na bulwarze nad Wisłą, na bulwarze Czerwieńskim, a potem piknik przy pomniku psa Joka. Taki marsz niezbyt długi, ale na pewno rozszczekany i bardzo wesoły. No ale to jest program o książkach, więc poszukałam książki, w której jamnik odgrywa rolę najważniejszą i taką najnowszą książką, bo takich książek jest sporo, ale najnowszą książką jest opowieść Zofii Staneckiej Drań, moje życie z jamnikiem. Pomyślałam, że najlepiej będzie posłuchać fragmentu tej książki z audiobooka, czyta Milena Staszuk.
Skąd imię Drań? Z piosenki kabaretu starszych panów, Tanie Dranie. Mój tata i bracia bardzo ją lubili, a skoro oni, to ja również. Wpatrzona w nich córka i dużo młodsza siostra. Drań, bo w niewielkim jamniczym ciele dźwigał silny, niezłomny charakter. Szczekał basem, miał na każdy temat własne zdanie, kochał po swojemu i był wszystkim, tylko nie pieskiem salonowym. A że miał empatyczne serce i bardzo go kochaliśmy, nazywaliśmy go najczęściej Draniuszkiem. Bywał również Dranisławem, bo poza charakterem i wrażliwością cechowała go ogromna godność. Był psem, którego nie tylko się kocha, ale też szanuje. Historie opisane w tej książce wydarzyły się naprawdę, chociaż, jak to z opowieściami bywa, nie są prostym zapisem wydarzeń. Na pewno jednak Drań z książki to mój własny pies. Pierwszy w życiu wyczekany i ukochany. Wierny towarzysz dzieciństwa i powiernik w trudach dorastania. Cierpliwy nauczyciel wrażliwości na psi język i sprawy. To o nim pisałam swoje pierwsze książki, takie jak komiks o pozycjach jamnika w łóżku, ofiarowane rodzinie pod choinkę. Pisząc teraz o Draniu, chciałam choć odrobinę spłacić dług wobec niego. Bo w czasach, gdy było mi źle, pocieszał mnie mądrym spojrzeniem i obecnością. A gdy było mi dobrze, cieszył się całym sobą razem ze mną. Z pierwszym psem jest jak z pierwszą miłością. Nigdy się go nie zapomina. Miałam szczęście, bo mój pierwszy pies był prawdziwym przyjacielem, zgranym ze mną, pasującym do mnie jak łupina do orzecha. Nikt nigdy go nie zastąpił. I przez wiele lat nikt nie mógł się z nim równać. Dopiero Lotta, złocista principessa, wypełniła część pustki po Draniu i stała się równie ważna. Lubię myśleć, że ta dwójka zaprzyjaźniłaby się ze sobą. Psy bywają zazdrosne i pilnują hierarchii w stadzie, ale jestem dziwnie spokojna, że ta dwójka znalazłaby wspólny język. Oto Drań, zwany też Dranisławem lub Draniuszkiem. Siedzi na balkonie, błyszczący i czujny. Wypatruje ukochanego Wilusia, pudelka z parteru. W każdej chwili gotów jest jednak pobiec gdzieś z nami, swoim stadem, nieustraszony i pełen zapału.
Książkę i audiobook wydało wydawnictwo Kropka. W tej wersji papierowej książka jest ilustrowana przez Mariannę Sztymę, a na audiobooku czyta Milena Staszuk. Przypomnę tytuł: Drań, moje życie z jamnikiem, książka Zofii Staneckiej. Mam egzemplarz papierowy dzisiaj dla słuchaczy alfabetu. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Drań. No i mam nadzieję, że wielu z was wybierze się dzisiaj na Marsz Jamników nad Wisłę początek o 11.45, to już 26 raz spotykamy się z jamnikami w Krakowie.
Alfa.
Teraz czas na literacką podróż Hestii, bo tak nazywa się nagroda przyznawana każdego roku w jesieni za najciekawszą książkę dla dzieci i młodzieży. Nie dla tych najmłodszych, tylko dla tych troszkę starszych. I może dlatego tytuły, które znalazły się w tej nominowanej piątce, w tych pięciu najważniejszych książkach, to są książki dla trochę starszych dzieci, a niektóre... powiedziałabym, dla całkiem starszych. Na przykład książka, którą napisała Katarzyna Rerych. Ta książka nosi tytuł Księżniczka na wygnaniu, czyli Osiem żywotów Reginy Różyczki. I sama autorka przyznaje, że to jest książka dla już bardzo dojrzałych, starszych czytelników.
Ta książka na tle innych nominowanych jest zupełnie inna. Ona dotyka tematów drażliwych, tak? Ona dotyka tej sfery życia, która jest bodaj najcięższa, najtrudniejszego okresu w życiu młodego człowieka. Poza tym nie jest to książka, powiedzmy to szczerze, nie jest to książka ładna ze względu na język głównej bohaterki. I teraz sobie pozwolę na taką dygresję. Reniu, gdziekolwiek jesteś, w jakimkolwiek miejscu, na jakimkolwiek etapie, zakręcie swojego życia, to właśnie rozmawiamy o tym, o twoim życiorysie, który zainspirował mnie do napisania tej historii.
No to teraz mnie bardzo zaintrygowałaś. Czyli ty znasz taką Renię?
Znam, tak. Ona jest tutaj Reginą. Mhm. Natomiast bohaterka faktycznie istnieje. I w momencie, kiedy zaczęła mi opowiadać o sobie, ja byłam przerażona. Bo zeszłam w taki siódmy krąg piekła, prawda? I
ale co my wiemy, my dorośli, którzy mamy za sobą kawał życia, co my wiemy o losach takich dzieci właśnie? Przecież takich dzieci jest dużo, niestety. Takich dzieci, które nie znalazły szczęścia w swoim rodzinnym domu, nigdy nie doznały zaopiekowania, a już w ogóle o miłości to nie ma mowy. I obijały się z jednego zakładu do drugiego zakładu i próbowały sobie ułożyć życie. I takie dzieci, jak wiemy, bardzo szybko dorastają, dojrzewają, bardzo szybko są przygotowane do
no
życia.
Tu są pułapki, prawda? Tu są pułapki, bo można stoczyć się, tak? Bardzo łatwo się stoczyć, a jednocześnie no, tej dziewczynie się udało, tak? Oprócz pewnego takiego okaleczenia emocjonalnego, bo ona je cały czas ze sobą niesie. Takiego wbudowanego egoizmu, walki o siebie i braku postrzegania innych ludzi w kontekście empatii, współczucia, no to jednak udało się jej. Nie zrobiła w życiu nic złego.
Napisałaś to na takiej zasadzie cofania się w czasie, tak. Bo kiedy poznajemy Reginę Różyczkę, to ona właśnie kończy 18 lat.
Ona ma 18 lat i opuszcza, prawda?
Opuszcza zakład wychowawczy. Jest,
ma w Krakowie być... na ulicy Parkowej.
O, proszę.
Konkretnie.
I ma być samodzielna, ma sobie dawać radę w życiu, nie bardzo wie, gdzie się podziać. Opowiada o tym, co dzieje się na bieżąco, ale my równocześnie cofamy się aż do najwcześniejszych,
do najwcześniejszych
jej lat i poznajemy, co spowodowało, że doszło do tego momentu, w którym ją spotykamy po raz pierwszy.
Ja byłam w szoku, bo rozmawiałam z pewną osobą, rozmawiałam z pewnym księdzem, który stwierdził, że sięgnął po tę książkę, bo ktoś mu coś powiedział. I pytam, jakie wrażenia, a on na to, wie pani, bardzo pozytywne, bo była pani pierwszą osobą, która potrafiła pokazać i białe, i czarne, i być w tym wszystkim obiektywną. Starałam się przedstawić to tak, jak było.
No bo Regina nie jest aniołkiem.
Regina, nie, no trudno, żeby była aniołkiem.
Czyli zresztą dał jej w kość i ona się temu życiu odwdzięcza.
Tak, zresztą przy takich warunkach, prawda, dziewczyny, które dostają, no właściwie co to są 200 zł,
tak,
za które trzeba sobie kupić wszystko, począwszy od podstawowych, prawda, takich rzeczy, banalnie mówiąc, tak, podpaski, czy jakieś perfumy, jakiś kosmetyk, pastę do zębów, no a
jeszcze się ubrać.
Także trzeba naprawdę zdrowo nakombinować się, nakręcić głową, żeby
no ja
żyć.
Ja takich sposobów nie znałam, jakie tutaj opisujesz, ale jest to rzeczywiście...
Ja poznałam bardzo dużo różnych sposobów na
radzenie sobie.
Krętactwa, tak, pozwalające przetrwać. Trudna sytuacja, prawda, wyzwala w człowieku taką potrzebę przetrwania i czasami jest tak, że nie zastanawiamy się nad tym, nie wartościujemy, czy to, co robię w danym momencie jest dobre, czy nie jest dobre.
Na szczęście Regina Różyczka na swojej drodze trafia nie tylko na złych ludzi. Ma czasem szczęście właśnie i trafia na kogoś dobrego,
tak,
kogoś, kto jej wysłucha, kogoś nawet, kogo ona zainteresuje i kogoś, kto jej będzie pomagać przez całe jej życie. I
tak,
tym kimś jest biskup.
Tak, to jest właśnie biskup, który nosi dokładnie takie samo nazwisko jak Regina.
I ona myśli na początku, że to jest jej wujek.
Na początku, prawda, następuje takie zderzenie, czy pan jest moim tatą, tak?
Skoro nie tatą, to pewnie wujkiem.
Zgadza się. Człowiek, który no właściwie ujmuje go ta dziewczynka, która tak ufnie podchodzi do wszystkiego, która tak bardzo chce być kimś, chce być gdzieś, chce mieć dla kogoś jakiekolwiek znaczenie, że on nie zapomina o niej, tak? Myśli przyszłościowo, o czym ona oczywiście nie wie.
Ale to jest bardzo wzruszające, bo kiedy on się pojawia w jej życiu kilkakrotnie, to sobie za każdym razem myślałam, no to już ostatni raz pewnie. A tymczasem nie mamy zwyczaju tutaj opowiadać o końcówce książki, ale tutaj wyjątkowo powiem, że ten biskup zjawi się jeszcze na samym końcu,
tak,
jako bardzo, bardzo ważny moment w jej życiu.
Gdyby nie ptaki i samoloty, to w niebie byłoby zupełnie pusto. To jest straszna konkluzja, tak? To jest konkluzja, która podsumowuje totalnie wszystko. I ludzi, i wszystkie systemy, jakie istnieją. Więc...
I obok tej znaczącej postaci mamy kogoś zupełnie innego, rówieśnika właściwie,
tak,
chłopaka, który dorabia sobie w sklepie zoologicznym i staje się dla niej też taką ostoją, taką
pewnym punktem. Chłopak, który spokojnie mógł ją wykorzystać.
A on jej po prostu pomaga.
Natomiast on jej pomógł. On się zachował w stosunku do niej tak po kumplowsku, po bratersku. Natomiast ważne jest, prawda, jak ważne jest dla nas wszystkich. Wszyscy mamy lepsze albo gorsze momenty w życiu. I teraz, czy natrafimy na kogoś, kto wyciągnie tą rękę i zaczepimy się choćby jednym palcem, nie poślizgniemy się, nie obsuniemy się. To jest ważniejsze nawet niż moglibyśmy przypuszczać. No i na dodatek jeszcze, prawda, życie zsyła jej maleńką, bezbronną istotę, kociątko, którym ona, choć nie chce na początku, musi się zaopiekować.
Nie może go zostawić.
Nie może, nie, bo ten kociak jest taki sam jak ona. Na ulicy, bezdomny, nie wie, co będzie dalej.
Księżniczka na wygnaniu, czyli 8 żywotów Reginy Różyczki. Taki tytuł nosi książka Katarzyny Rerych, która znalazła się w finałowej piątce książek nominowanych do literackiej podróży Hestii, takiej literackiej ważnej nagrody. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Butterfly. Kolejna książka nominowana do tej nagrody to jest opowieść, którą już dobrze znacie, bo mówiłam o niej kilka razy w alfabecie. Książka Marii Strzeleckiej, Beskid Beskitu, część Hajda. To jest opowieść wydana przez wydawnictwo Libra, a Maria Strzelecka w naszym programie o tej książce tak opowiadała.
To ma dwa znaczenia. Hajda, takie właśnie poganianie zwierząt, jest to takie słowo, które często chyba kiedyś na wsiach było słyszane, ale też jest to kamuflaż.
W miastach chyba też, bo ja może, to pamiętam ze swojego może, dzieciństwa może. Też.
I więc wydaje mi się, że hajda było często używanym słowem i dlatego takie imię zostało nadane, żeby nie zdradzać pewnej postaci.
Dobrze, to nie będziemy zdradzać, ale chyba możemy powiedzieć, kto jest głównym bohaterem tak. tym razem, w tej części, bo to na pewno będzie bardzo ciekawe dla naszych młodych słuchaczy.
Tym razem jest to młody chłopiec. Stało się tak za sprawą próśb dzieci, które bardzo lubiły beskidzkie przygody, ale pytały właśnie, czy też kiedyś jakieś przygody w Beskidzie w moich książkach przeżyje chłopiec.
Czy tam same dziewczynki mieszkają? Bo do tej pory były to dziewczynki. Przecież chłopcy też się oczywiście pojawiali. Chłopiec ma też nietypowe imię, Kola.
To jest zdrobnienie od imienia Mikołaj.
Mhm. Proszę o nim coś jeszcze opowiedzieć. Ile ma lat, co lubi robić i kiedy to się wszystko dzieje?
Chłopiec jest małym chłopcem, bo ma lat 9. Wszystko to dzieje się tuż po II wojnie światowej, w roku 47. I nie bez przyczyny ten rok został wybrany na rok akcji książki, ponieważ w historii Łemków jest to bardzo dramatyczna data. To wszystko właśnie tutaj wyjaśnia się w książce, więc też może nie będę opowiadać dlaczego, ale jest to historyczna data właśnie dla wszystkich wsi łemkowskich. I chłopiec nie jest świadomy tego, co się dzieje, wie, że się skończyła wojna, no bo wszyscy o tym mówią. Wie, że są różni ludzie mieszkający w lesie, którzy się pojawiają, przyjeżdża też wojsko. Nie za bardzo wie, dlaczego to wszystko się dzieje, dlaczego mimo to, że wojna się skończyła, nie ma spokoju u nich we wsi.
Chłopiec należy do rodziny Łemkowskiej.
Tak.
Myślę, że musimy dzieciom, które nie znają jeszcze pani książek i na przykład nigdy tam nie były, nie wiedzą zbyt wiele o Beskidzie Niskim, szczególnie myślę tutaj o takich dzieciach z innych części kraju, bo jednak w Krakowie sporo wiemy, to musimy chyba powiedzieć, kim są Łemkowie.
Łemkowie, tak najprościej mówiąc, byli od wieków mieszkańcami Beskidu Niskiego, czyli pasma Karpat położonego na południu Polski. I właśnie te wsie łemkowskie tam, które od wieków tam były, w roku 47 tak jakby przestały istnieć.
A dlaczego, to nie będziemy teraz opowiadać, bo właśnie o tym między innymi jest książka. Natomiast Łemkowie znowu tam są, chociaż nie ma ich wielu. Mamy znowu kulturę łemkowską, możemy posłuchać tego pięknego, śpiewnego języka, bo trzeba też powiedzieć, że to też ich odróżnia od Polaków, również mieszkających w Beskidzie Niskim. Inaczej mówią i inaczej zapisują słowa.
Tak, innych używają liter, używają cyrylicy, chodzą do innych kościołów, bo mają cerkwie. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć.
Ja jeszcze mogę powiedzieć, że jeśli was już teraz to zainteresowało, to chyba też nie zdradzę zbyt wiele, jeśli powiem, że w tej książce możecie nawet zobaczyć, jak takie pismo wygląda, bo to jest bukwar, czyli łemkowski elementarz, bo bukwy to litery, tak samo zresztą jak po rosyjsku. I możecie sobie popatrzeć na przykład, jak taka literka F wygląda zupełnie inaczej niż polskie F albo J. Zupełnie inne litery. Można sobie troszkę popróbować popisać, może coś spróbować poczytać. Świetny pomysł. Myślę, że...
To ściągawka też jest, że na przykład kiedy idzie się na cmentarz łemkowski, których tam jeszcze wiele zostało, to można rozczytać napisy na nagrobkach dzięki właśnie takiej ściągawce, którą tutaj użyłam w książce.
Ale nie tylko na cmentarz, tablice przecież w miejscowościach są również po łemkowsku.
Tylko one są z tłumaczeniem polskim.
No tak,
ściągawkę mamy od razu.
Mamy je.
Tak, ale na przykład bardzo lubię chodzić po starych cmentarzach i rozczytywać napisy, które tam są, a z taką ściągawką będzie to na pewno łatwiejsze.
No i teraz to, co w tej książce chyba najpiękniejsze, to przyroda. Przyroda otaczająca tę wioskę, w której mieszka Kola, ale też zwierzęta, które odgrywają tutaj bardzo, bardzo ważną rolę. I co by powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo znowu, bo to są zwierzęta zarówno dzikie, jak i takie właśnie oswojone, które żyją w wielkiej przyjaźni z ludźmi.
Tak, to jest książka też o tym, jaki wpływ wywiera wojna i ciężkie czasy na życia zwierząt, bo przecież one są splątane z naszymi bardzo mocno. I zwierzęta gospodarskie, i nie wiem, czy psa można nazwać zwierzęciem gospodarskim.
Ale domowym na pewno.
Przyjacielem na pewno. I to, co się dzieje z nimi, kiedy ludzie mają kłopoty, ale też zwierzęta w lasach, bo przecież wszystkie te działania wojenne miały wpływ również na ich życie. Więc wydaje mi się, że trzeba było zawrzeć historię zwierzęce w takim opowiadaniu, żeby pokazać całość.
Nie powiedziałyśmy jeszcze jednej rzeczy, o której może też nie wszyscy słuchacze Alfabetu wiedzą, że Mania Strzelecka jest nie tylko autorką tej przepięknej opowieści, ale również autorką ilustracji, które są w tej książce. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy przy pierwszym tomie i ja mówiłam, że mnie się przypominają takie tablice ze szkoły podstawowej w latach, moich latach, kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, czyli w latach 60. ubiegłego wieku. I tutaj też znowu taką stylistykę znajduję. Trochę takie właśnie, jak pani nauczycielka wieszała nam na tablicy albo na ścianie i pokazywała po kolei, nie wiem, tam jak jakaś roślinka wyglądała, albo jak jakieś zwierzę, do jakiej grupy należy i tak dalej. To pani też tutaj takich tablic trochę zawarła.
Starałam się stylistykę taką nawiązującą do tamtych czasów tutaj odtworzyć.
Jeszcze wcześniejszych, czyli lat 40.
Tak. Tak samo jak w książce o zimie były drzeworyty, kiedy wtedy były popularne jako obrazki na ścianach. Tak tutaj wydaje mi się, że to może być przydatne później w życiu czytelnika.
No, na przykład taka tablica z wiosennymi kwiatami, prawda? Któż z nas wie, jak wygląda lepiężnik? Ale jak sobie pójdzie na łąkę i zobaczy na wiosnę, to zobaczy w książce.
Nawet moja łemkowska wygląda. Przyjaciółka powiedziała, że ona pamięta te rozciapierzone fioletowe kwiatki, ale nigdy nie wiedziała, że to się tak dziwnie nazywa. Więc tutaj może i młody, i starszy czytelnik dowiedzieć się właśnie takich rzeczy. A jeszcze nie skończyłam myśli, że kiedy przyzwyczajimy się, że o tych latach opowiadam w tym stylu graficznym, to może później właśnie czytelnik, jak zobaczy ilustracje z tamtych czasów, to mu się automatycznie skojarzy to właśnie z tą epoką, więc może to będzie jakaś pomoc też w takim umiejscowieniu w czasie ilustracji.
Ja teraz od tablicy do tablicy, byłyśmy przy kwiatkach wiosennych, jestem na przykład przy czajce zwyczajnej, no i wszystkie etapy rozwoju czajki od jajka po dorosłego ptaka są tutaj przedstawione. To skąd pani ma taką wiedzę?
Z obserwacji, z książek, z atlasów, z internetu. Gdzie mogę, tam sięgam, ale najbardziej lubię oczywiście obserwację własną i bardzo dużo czasu spędzam właśnie w Beskidzie na zewnątrz, tak to nazwę, i po prostu się szwendam i obserwuję. I lubię tak zamierać na przykład na jakiś określony czas, typu godzina, dwie, i siedzieć i udawać, że mnie nie ma, jak oni wszyscy zaczną zachowywać się właśnie naturalnie i się już nie przejmować moją obecnością. I właśnie historia z czajkami z tej książki jest moją własną historią, bo byłam pewna, że natrafiłam na jakieś wojsko, które ma radiostację, bo one wydają tak dziwne dźwięki, że nie byłam w stanie uwierzyć, że to zwierzę potrafi z siebie wydobyć takie właśnie głosy. Napisałam do mojego przyjaciela, ornitologa, opisując mu to właśnie, i on mówi: fantastyczny opis czajki.
Obydwie te książki, o których teraz była mowa, mam dzisiaj dla słuchaczy Alfabetu. Książka Hajda Mani Strzeleckiej. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Hajda. I książkę Katarzyny Ryrych. Proszę pisać w tytule Różyczka. alfabet@radiokraków.pl. Natalia Szostak, autorka książki zatytułowanej Zguba, książki nominowanej do literackiej podróży Hestii wśród pięciu innych tytułów. I to jest taka opowieść, która skierowana jest raczej do nastoletniego, późno nastoletniego czytelnika, prawda? Bo sama bohaterka, ta główna bohaterka Marianna, ma lat 14-15. Czy tak sobie pani czytelnika ustawiła właśnie w tym wieku mniej więcej?
Szczerze mówiąc, ja Tak nie kategoryzowałam, nie katalogowałam sobie czytelników i czytelniczek. Nie myślałam do końca o tym, w jakim oni będą wieku. I szczerze mówiąc, pisałam tę książkę też z myślą o dorosłych. Oczywiście jest w głównej roli tutaj występuje nastolatka i to jest rzeczywiście coś, co młode osoby może do tej książki przyciągać. I widzę, że to rzeczywiście działa, bo też te spotkania z czytelnikami, czytelniczkami z okazji nominacji właśnie do Literackiej Podróży Hestii też mi to pokazują. Natomiast mam też sporo takich czytelników w wieku Hanki, czyli mamy Marianny, czyli to jest już 30 parę lat zmierzająca tak w stronę 40, a także w wieku Alicji, czyli babci. Więc wydaje mi się, że ta książka trafia do bardzo różnych czytelników i czytelniczek i to jest, no to jest coś, co mnie bardzo cieszy.
To jest jej duża wartość, bo ja właśnie należę do tego najstarszego pokolenia, czyli raczej babci Alicji, a pochłynęłam tę książkę w ciągu jednego popołudnia, śmiejąc się, wzruszając, denerwując, złoszcząc, a najbardziej się oczywiście złościłam na rodziców przedstawionych przez panią, a przecież takich rodziców mamy niestety dookoła siebie bardzo wielu. Zostawiają dzieci pod opieką babci, ruszają na zachód po to, żeby zarobić pieniądze, które wcześniej kompletnie niezrozumiały sposób przepuścili, a właściwie to głowa tej rodziny, czyli ojciec je przepuścił. I części z nas wydaje się to niewyobrażalne, jak można po prostu wyjechać i zostawić dzieci, a część z nas w Polsce takie scenariusze ma w swoim życiorysie.
Tak, ja jestem z Dolnego Śląska, z Dzierżoniowa. To tutaj mamy blisko granicę z Niemcami, więc sporo miałam takich koleżanek, kolegów w szkole, których rodzice wyjeżdżali, no jeszcze zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, więc tych 20 lat temu. Ale potem, kiedy te granice się otworzyły, no to jeszcze mocniej to jakoś zaistniało i tych takich opuszczonych samotnych dzieciaków znałam sporo. Miałam taką bardzo dobrą przyjaciółkę, która no, troszkę po latach stała się pierwowzorem Marianny. To znaczy jej mama wyjechała do pracy we Włoszech, jej tata chyba został w Polsce, ale miał taką pracę jeżdżącą, to znaczy był bodajże kierowcą. I pamiętam, że obserwowałam ją z jakimś takim z mieszaniną podziwu i jakiegoś takiego przerażenia, że ona sobie tak świetnie radzi, musi sobie radzić, to znaczy musi pójść do sklepu, zrobić zakupy, bo zakupy nagle przestały się pojawiać w lodówce, musi sobie przygotować obiad, bo jeśli tego nie zrobi, to po prostu go nie będzie. Musi wyprać ubrania, bo też się przestały pojawiać magicznie w szafie. Więc to było dla mnie jakieś takie naprawdę mocne doświadczenie, to przeżywanie tego razem z tą moją przyjaciółką. No i po latach ona też przeczytała Zgubę i powiedziała mi, że jest zaskoczona, że jakoś tak dobrze oddałam to doświadczenie, że to było coś takiego, o czym ona zbyt dużo nie mówiła. To znaczy, kiedy się jest nastolatkiem, to wydaje mi się, że chyba łatwiej jest to trochę obrócić w żart, trochę jakoś tak zagadać z trochę innej strony, żeby tak nie zajmować się tym problemem. A jednak jakoś i we mnie, i w niej zdecydowanie jakoś to doświadczenie bardzo mocno zostało.
Ta Marianna jest tutaj tą główną postacią, ta nastolatka, ale ona jest też siostrą, ma młodszego brata, dla którego też jest to ciężko sobie poukładać, kiedy rodzice wyjeżdżają, a oni muszą zamieszkać z babcią. Musimy jeszcze tutaj powiedzieć, że oni tej babci właściwie prawie w ogóle nie znali. To była dla nich osoba dosyć daleka i ona sama też nie bardzo się tymi wnukami wcześniej przejmowała, a tutaj przyjęła jednak tę trudną sytuację. Wstrząsająca jest dla mnie taka scena, kiedy ona mówi: dzieci wezmę, ale psa nie. Od razu sobie pomyślałam o tej dziewczynce, dla której ten pies tak wiele znaczył, który był tak wytęskniony i wymarzony i nagle musiała go oddać.
Tak, ja sobie starałam się trochę wejść w buty każdej z tych postaci. To znaczy, no właśnie, ta Alicja, ta babcia, która trochę babcią była, trochę nie była, no bo właśnie z różnych powodów ten kontakt był taki rwany. No ale ona zostaje wrzucona na głęboką wodę. Właśnie dostaje dwójkę nastolatków do domu, do swojej codzienności, która już jest jakoś ułożona, jakoś podporządkowana zupełnie innym sprawom. No i wydaje mi się, że to jest taki wyraz jakiegoś buntu z jej strony, że nie, no dobra, na wiele rzeczy się jestem w stanie zgodzić, ale...
Ale psa nie wezmę.
Ten pies to już jest...
za dużo.
Tak, to już jest ten krok za daleko i początkowo, kiedy pisałam tę książkę, widziałam Alicję trochę jako taki czarny charakter, taką postać trochę jak z baśni, to znaczy właśnie tą taką babcię, prawie jak Babę Jagę w jakimś domku, która tego Jasia i Małgosia, właściwie Mariannę i Kubę przyciąga.
A potem okazuje się, że ona się świetnie jednak sprawdziła.
Tak, a potem się okazuje, że to wcale tak nie do końca jest. To znaczy, to dla mnie to jest też taka książka o tym, jak często sądzimy ludzi po pozorach. To znaczy, tak samo jest w relacji Alicji i Hanki, czyli tej matki. One przez te wszystkie lata, kiedy są w tej jednej rodzinie, kiedy jedna jest teściową, druga jest synową, właściwie chyba nigdy ze sobą tak szczerze nie porozmawiały. I myślę sobie, bo właściwie książka zaczyna się od takiego trochę trzęsienia ziemi, to znaczy wiadomo od początku, że coś się wydarzy, że Marianna w którymś momencie z tej rodziny zniknie i nie będzie wiadomo, co się wydarzy. I myślę sobie, że to jest takie trzęsienie ziemi, które może zostawić jakieś wielkie pobojowisko, ale można też na tym pobojowisku coś nowego zbudować. I wydaje mi się, że to jest taki moment bardzo trudny, ale też moment jakiejś takiej szansy, żeby właśnie spojrzeć na siebie tak naprawdę, bez tych masek, bez tych jakichś takich przekonań wzajemnych na swój temat.
Zguba, taki nosi tytuł pani książka. Nie będziemy więcej zdradzać. Odsyłamy do czytania zarówno nastolatki, jak i ich rodziców i też to najstarsze pokolenie. Natalia Szostak była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również bardzo dziękuję.
Książkę Natalii Szostak Zguba mam oczywiście dla słuchaczy Alfabetu. Wydało ją wydawnictwo WAB. No jak już sami słyszeliście, to jest książka również raczej dla młodzieży, a nie dla dzieci, więc nastolatki mają teraz szansę, żeby tę książkę zdobyć. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Zguba.
Radio Kraków. W Krakowie 101,6 FM.
Postanowiłam też przedstawić wam dwa tytuły, bo większość z tych książek jest nagranych na audiobookach, w formie do słuchania. Pierwsza książka, którą teraz zaproponuję, ta jedna z tej piątki nominowanej do literackiej podróży Hestii, to książka Zygmunta Miłoszewskiego, Hydropolis, część druga, Walcz. W wersji papierowej została zilustrowana przez Piotra Sokołowskiego, a na audiobooku czyta Eliza Rycembel. Posłuchajcie.
Niedziela, 4.02.134. Ominęłam jeden dzień, ale wróciłam z polowania późno i ledwo żywa ze zmęczenia. To była dobra niedziela. Polujemy w szóstkach i zazwyczaj są to drużyny złożone z dzieciaków z różnych bombli. W mojej tym razem był Witold, plus Robercik Budyniowłosy, minus Kainę, plus Emil, ukochany Gildy, chyba wciąż nie jestem pewna, i Kinga, moja ulubiona dwórka Robercika. Normalnie nie byłby to zestaw marzeń, ale po rozbiciu topielca stałam się trochę sławna, w dość dziwny i nie jestem pewna, czy przyjemny sposób. Zniszczenie tego narzędzia tortur zachwyciło wszystkich. Fakt, że dokonał tego obleśny grzyb, trochę mniej. Czułam, że sporo osób ma do mnie idiotyczny żal, że to ja zrobiłam, a nie ktoś popularniejszy, ładniejszy, w naturalny sposób bardziej nadający się do roli kolonijnego bohatera. Nie wstrętna Emma ze strupami na gębie, przymykająca się pod ścianami, ze swoją potykającą się o własne nogi, wkurzającą niezdarą. No ja też widywałam lepszy materiał na bohaterskie ilustracje w komiksach. Poza tym było jasne, że jeden krzywy uśmiech dzieli mnie od wysyłki do strefy kontroli. Więc okazywanie mi wielkiego podziwu i w ogóle zadawanie się ze mną wydawało się w większości ryzykowne. Cała ja. Niby bohaterka, ale lepiej się nie zbliżać. Najpierw się trochę złościłam w środku. Myślę, że każdy z nas gdzieś tam marzy, aby zostać uwielbianym przez tłumy gwiazdorem. Ale potem uznałam, że ta sytuacja ma same plusy. Na swój sposób byłam sławna, ale jednocześnie trzymano się ode mnie z daleka. No i totalnie przestano się mnie czepiać, nawet Robercik. Nie ufam takim typom. Oni nie zapominają ran zadanych, ich miłości własnej i miałam pewność, że kontratak nastąpi w najmniej dogodnym momencie. Ale na razie rozkoszowałam się spokojem. W szóstkę weszliśmy do kraba, który tak naprawdę nazywał się kroczącym automatycznym batyskafem. Ale nawet jakby się nazywał inaczej, to i tak byłby krabem, bo zwyczajnie nim był. To stary sprzęt, podobno zaprojektowany jeszcze przed katastrofą do podwodnych prac górniczych, wyposażonych w dziwne wycięgi z piłami, wiertłami i chwytakami. Mógł kruszyć kamienie, kopać w dnie, przebijać się przez skalne ściany, czego oczywiście nigdy nie widzieliśmy, ale i tak, krab zajmował ważne miejsce we wszystkich opowieściach grozy, które czasami wymyślaliśmy przed zaśnięciem. Pewnego dnia krab ożył i zamrugał swoimi ogromnymi reflektorami. Tak to zazwyczaj szło. My wykorzystywaliśmy go jedynie do podróży do lasu myśliwych, ponieważ nie odstraszał zwierzyny przez to, że wyglądał jak część oceanu. Potężny skorupiak poruszający się na swoich odnóżach. Jeśli mnie spytacie, to ryby muszą być kompletnie głupie. Gdybym ja zobaczyła stalową najeżoną wiertłami lalkę, większą ode mnie 1000 razy, nie uznałabym, że jest to naturalna część ekosystemu. Ot, człowiek jak każdy inny. Spoko. Nieważne. Ważne, że niestety, jak pisze, my wykorzystywaliśmy, to nie jest to prawda. My tylko wsiadaliśmy do środka, a krabem sterowali starsi z centrali. Niczego nie mogliśmy dotknąć. Próbowaliśmy, jasne, ale i tak nic nie działało. Niczego nie mogliśmy zobaczyć przez osłonięte okna, kompletnie bez sensu. No więc weszliśmy do pojazdu, zamknęliśmy włas, potem musieliśmy poczekać, aż garaż zostanie zalany wodą i krab, kołysząc się na swoich mechanicznych odnóżach, dowiezie nas, a raczej nas doczłapie, do lasu myśliwych. Trwało to około godziny. Okna, jak wspomniałam, zasłonięte, więc trochę się nudziliśmy. Bez sensu, że nie możemy polować na ośmiornice, zaczęła Kinga. To zawsze były łatwe punkty. Tak naprawdę powiedziała, hej, grzybie, chcesz się pokłócić? Zawsze chętnie. Czekałam na rozwój sytuacji. Możemy, tylko nie chcemy. Kin, przecież wiesz, poprawił ją Witold dość nieśmiało, ponieważ Kinga miała orzechowe oczy. Tak wielkie, że moje zmieściłyby się w niej kilka razy i w świetle tych oczu każdy, komu podobały się dziewczyny, zaczynał się jąkać i przestępować z nogi na nogę. To nie ma sensu, dlatego że Zuzu zaprzyjaźniła się z ośmiornicą i nie przywieźliśmy żadnej z lasu od tygodni. A to nie dość, że punkty to jeszcze pyszne jedzenie. Nie ściemniaj mi, Witek, bo zawsze je najlepiej przyrządzałeś. Tylko kiedy ty je smażyłeś, to nie były gumowate. Jejku jej, jak ja tęsknię za tym smakiem. Kinga przeciągnęła się, wyciągając długaśne nogi w poprzek kraba. To znaczy jedną nogę. Druga była protezą. I dam głowę, że nie jedna osoba w kolonii fantazjowała, jak jej czule tę protezę pomaga odpinać i przypinać. Cóż, na pewno Witold, któremu zabrakło już weny na dalszą dyskusję, gapił się z tępym wyrazem twarzy i brakowało tylko, żeby mu ślina zaczęła ciec z kącika ust. Serio, czemu ludzie uważają zatracenie się w tych fascynacjach za przyjemne? Ruzia, ma żyć i tyle, obruszył się Emil. To jest zwierzątko należące do nas wszystkich. To jest obiad, odparła Kin. Myślę, że ja i Robert przestajemy grać w tę głupią grę, co nie? Robert dokądś odpłynął i musiała go szturchnąć. Totalnie przestajemy, powiedział patrząc na mnie. Wyraźnie zaznaczając, że to ja mam cierpieć, patrząc na eksterminację zwierzątka przyjaciółki.
To był fragment książki Zygmunta Miłoszewskiego Hydropolis Walcz, druga część, tom drugi historii tworzonej przez tego autora. Ja mam dzisiaj dla was wersję papierową wydaną przez WAB. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Hydropolis. I jeszcze jedna, również znana już słuchaczom Alfabetu, opowieść Karoliny Levenstam zatytułowana Silla. To jest pierwszy tom opowieści świata Zorzy w wersji papierowej, zilustrowana przez Mariusza Andryszczyka, a na audiobooku czyta tę powieść Maciej Kowalik.
Był wieczór, ale niezwyczajny wieczór, tylko wieczór zorzy. W jaskini palił się ogień, który oświetlał ściany przyjemną żółcią. Ari leżał na ziemi. Na nim siedziała jego młodsza siostra Aniju, waliła w niego pięściami i wrzeszczała: wstawaj, Ari, rusz się! Nie zdążymy, na zorze! Dzisiaj zorza, Ari! No już!
Maciej Kowalik przeczytał fragment książki Karoliny Levenstam Silla z cyklu opowieści świata Zorzy. Ta książka ukazała się nakładem wydawnictwa Agora dla dzieci. I tę książkę również możecie zdobyć teraz w Alfabecie. Proszę pisać alfabet@radiokraków.pl w tytule Silla. 5 tytułów, 5 szans, 5 nominacji do nagrody Literacka Podróż Hestii. A za tydzień dowiemy się,